ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Ze strachem, ale i ciekawością zaglądamy do 2022 roku. Jak prognozować w czasach wiecznych rewizji prognoz? Jak robić biznes przy wydłużającej się niepewności? Co z pieniędzmi z Unii, z planu odbudowy? Czy jeszcze jest na nie szansa? A może zostały już tylko pożyczki z Chin? Inflacja. Dokąd ona pogna? Prąd i gaz. Gdzie jest granica ich wysokiej ceny? Siedzimy sobie jeszcze dosłownie w końcówce 2021 roku i chcemy dla Was na 2022 przygotować pierwszą audycję. Zupełnie nie czuję i nie wiem, co jest cholera za rogiem, panie Rafale.
Ja myślałem, że będziemy udawać, że siedzimy w 2022.
I że od razu widzimy, jest pięknie, bezpiecznie.
Jest zupełnie inaczej, no bo jest nowy rok przecież.
Dobrze by było, ale właśnie to jest taki moment, w którym jest jednak bardzo dużo niepewności na każdym poziomie. My jesteśmy ekonomiczni, więc na tym się skupiamy, ale na poziomie społecznym, politycznym, każdym, nie? Emocjonalnym też.
Znaczy generalnie w związku z tym, że nie znamy przyszłości, to do pewnego stopnia ta niepewność towarzyszy nam zawsze przez całe życie, nie? Ryzyko związane z tą niepewnością. Dzięki temu mamy działalność gospodarczą, bo jakby wszyscy wszystko wiedzieli, co będzie w przyszłości, to by nie było działalności gospodarczej, bo nie byłoby na czym zarobić.
Czy ja mam wróżka? Nie. Wróżbita też nie.
Natomiast faktycznie no, ostatnio jest tak, że poziom tej niepewności w gospodarce jest większy. Jest na tyle zwiększony, że wydawać by się mogło, że w ogóle nie ma sensu niczego prognozować. Pod koniec roku widziałem takie przypomnienie prognoz sprzed 12 miesięcy dotyczących inflacji, czyli tego chyba najważniejszego wydarzenia roku 2021. Prognoz ze strony ekonomistów, tak, profesjonalistów. Nie ze strony rządu, tylko takich ludzi na rynku, czyli można powiedzieć, że bezstronnych. I najwyższa prognoza dotycząca inflacji w 2021 roku to było 3,1. Nikt nie prognozował wyżej, a średnio było gdzieś tam właśnie w okolicach 2-2,5. Bo rzeczywiście rok temu ona była w okolicach 2%. Już tam nie wszyscy to pamiętają, ale mieliśmy bardzo niską inflację rok temu po tej pierwszej fali pandemicznej. Ona potem dopiero wystrzeliła znacznie bardziej niż cokolwiek przypuszczał. Nic się nie sprawdziło kompletnie się z tych prognoz, nic nie sprawdziło. Jeśli chodzi o prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, tutaj z kolei mieliśmy przestrzelenie w drugą stronę, były zbyt pesymistyczne i potem w ciągu roku je podnoszono.
Rewizja.
I teraz mamy końcówkę roku i właściwie do samego ostatniego momentu są te rewizje w górę, bo te dane, które schodzą ostatnio za listopad, są zdecydowanie lepsze od oczekiwań i się wszyscy ekonomiści drapią w głowę, o co chodzi.
Czego tak, ta gospodarka rozgrzana?
Dlaczego ona tak strasznie pędzi, tak? Wszystko wskazuje na to, że ten wzrost gospodarczy może być jeszcze wyższy niż te prognozy sprzed miesiąca czy sprzed dwóch miesięcy, więc i w jednym i w drugim przypadku mam wrażenie, że jest to kwestia po pierwsze tego, że nie skończyliśmy z pandemią jeszcze, niestety, a po drugie w związku z tym, że nie skończyliśmy z pandemią, no to też nie skończyliśmy z tymi wszystkimi perturbacjami w gospodarce, które się z tym wiążą, czyli no przede wszystkim na dzień dobry z inflacją, bo to jest ta perturbacja najbardziej widoczna. I w związku z tym, że zdarzył się niedawno kolejny wariant Omikron, to tak właściwie to jest taka jedna zmienna, która może też nam wszystko poprzestawiać w 2022 roku. Bo też z jednej strony widać, że liczba hospitalizacji w wielu krajach bardzo znacząco rośnie i powróciły wręcz lockdowny, prawda? Tam w Holandii, czy w Niemczech, czy w Austrii. Tylko przy pierwszej fali mieliśmy, a potem odkąd pojawiły się szczepionki, to już nie było lockdownów i wydawało się, że już nie będziemy do nich wracać. I się okazało, że jednak wracamy. A z drugiej strony są też doniesienia ze strony producentów szczepionek, że tak właściwie te dotychczasowe szczepionki są dość skuteczne. Tak?
Czyli no, dwa, że pojawiają się zupełnie też nowe leki, które można brać w domu, boosterować się tabletkami
no
za
właśnie,
chwilę
z jednej strony, jest bardzo dużo takich sygnałów sugerujących, że za chwilę naprawdę będziemy mieć już problem z głowy, że już jesteśmy przy końcu. A z drugiej strony też pojawiają się sygnały, że wcale nie, sprzeczne ze sobą, tak?
Bądź mądry i wnioskuj.
No właśnie, i trudno w tym momencie
cokolwiek. Dobrze, że jest twoja audycja, bo teraz ty możesz pomyśleć sobie, co odpowiedzieć na pytanie, co dalej z inflacją. Skupmy się na razie na niej. Jeżeli jesteśmy jeszcze w styczniu 2022, mamy jakieś dane za 2021, wiemy jak one wyglądały, gospodarka rozgrzana, inflacja rozpędzona. Może to jest ten moment, kiedy jedno się schłodzi, a drugie spadnie.
I tutaj też nic nie wiadomo. Nawet widziałem jedną prognozę, w której to było rozbite na warianty, w których było napisane, od czego te warianty zależą. I one przede wszystkim w naszym, bo rozumiem, że mówimy teraz o inflacji w Polsce,
tak.
One przede wszystkim zależą od tego, jak długo będzie trwać ta tak zwana tarcza antyinflacyjna, która została wprowadzona w przypadku energii elektrycznej na 3 miesiące chyba, tak? Ale za chwilę ma wejść zerowy VAT na żywność. Od lutego podobno te obniżki podatków, jeśli chodzi o energię i o gaz, mogą być przedłużane. Minister finansów, mam wrażenie, że coraz częściej o tym mówi. Tak jakby chyba sam siebie przekonywał, że trzeba to będzie zrobić. No bo patrząc na to, o ile ta tarcza inflacyjna miała obniżyć ceny energii, i patrząc na to, jak szybko one rosną na rynku w międzyczasie, to widać, że te ceny urosną mniej niż by urosły bez tej tarczy, więc ten efekt i tak będzie, ale ten efekt nie będzie polegał na tym, że ceny spadną, one i tak urosną. Więc trzeba będzie pewnie albo dosypać czegoś nowego, jakiś nowy instrument dołożyć, albo po prostu wydłużyć działanie tych tarcz. Jeśli one będą funkcjonować dłużej, no bo ekonomiści są zgodni, w momencie, w którym te tarcze przestaną działać, inflacja znowu urośnie. W momencie wejścia w życie ona spadnie i będzie się utrzymywać trochę niżej, natomiast potem jest koniec tych tarcz, wycofujemy je i w tym momencie inflacja z powrotem idzie w górę. I pytanie, kiedy będzie ten moment? Czy on będzie za 3 miesiące, czy on będzie w drugiej połowie roku, a może wytrzymamy całe 12 miesięcy, ale to wtedy ten skok będzie w 2023.
No właśnie.
Z kolei, nie?
Czyli tak naprawdę tutaj już nie pozwalamy zrobić gospodarce tego, co ty ładnie zawsze nazywasz takim bycie cycliczną, tak jak mówiłeś w ostatnim podsumowaniu roku. Niedawno to było 2,5, dzisiaj to jest 8, może za chwilę będzie 9, a może jeszcze więcej, ale to jest moment w historii. Dajmy się temu wyzerować. Jeżeli będziemy sztucznie otwierać co chwilę jakieś tarcze, to to wszystko będzie cały czas zaburzone.
No tak, tylko robimy to dlatego, że istnieje bardzo poważna obawa, że... Bo ten cykl i tak nie jest naturalny, bo on i tak jest zaburzony przez pandemię, więc i tak wygląda dziwnie. I istnieje obawa, że jak go zostawimy tak na żywioł, no to oczywiście gdzieś tam docelowo to się wszystko wyrówna i uspokoi, ale zanim dojdziemy do tego momentu, no to będziemy mieć dość dużo problemów polegających na tym, że na przykład ten prąd może się okazać zbyt drogi dla wielu przedsiębiorstw na przykład, które będą musiały ograniczać w związku z tym swoją działalność, nie? Albo gaz. I jest takie pragnienie, tak? Czy taka pokusa, żeby jednak tutaj interweniować. To jest w ogóle kwestia filozoficzna dotycząca właśnie tego, co ma robić państwo. Też o tym rozmawialiśmy w podsumowaniu roku.
Tak? Interwencjonizm czy nie, tak?
Tak. Czy ma bardziej aktywnie interweniować, czy ma mniej aktywnie
interweniować? Wiesz co, ja bym był za tym, żeby interweniowało, bo ta rola, o której mówiliśmy tutaj...
Ważne, żeby mądrze interweniowało.
Właśnie o to mi chodziło.
To jest ryzyko, nie?
No bo mądrze na Węgrzech będzie inaczej, mądrze w Polsce będzie inaczej, mądrze w Niemczech będzie inaczej. Dwa, że to też są gospodarki połączone siłą sytuacji, więc to, co w Niemczech może mieć wpływ na nas i odwrotnie. Dwa, że mamy jeszcze tą sytuację, o której też często mówimy, ona nie jest ekonomiczna, ale jest polityczna. Czyli jak mówimy o gazie, no to dzisiaj to jest narzędzie też polityczne dla Wschodu. Możemy odpalać taką czy inną tarczę, a Władimir Putin sprawi, że ten gaz będzie po prostu jeszcze droższy i w którymś momencie ta tarcza będzie musiała być tak duża, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie i widoczną obniżkę, że może nas na to po prostu, chociaż w Polsce akurat nie ma rzeczy, na które nas nie stać, ale może jednak.
Tak, tak. I być może Putinowi chodzi na przykład o to, żeby Macron przegrał wybory w kwietniu, nie? I teraz będzie cisnął tą cenę gazu do kwietnia, bo w kwietniu tam są wybory, żeby,
no, ale pamiętaj,
żeby osiągnąć efekt polityczny za
pomocą tego
instrumentu.
W tym samym czasie gaz na Węgrzech będzie tańszy, bo tam też są wybory. Musiałby być tańszy, żeby jednak ekipa została, nie?
Może tam jest.
Na Węgrzech zapowiedziano teraz podwyżki właściwie w każdym sektorze wszystkiego, ale myślę o uposażeniach oczywiście, tak żeby, wiesz, nakarmić tych, którzy zagłosują.
Na Węgrzech zrobiono jeszcze jedną, nie wiem czy słyszałeś, absolutnie niesamowitą rzecz. Viktor Orban postanowił, że zamrozi oprocentowanie kredytów mieszkaniowych na poziomie z października. Jak ogłosił to w grudniu. My mamy WIBOR, stopę procentową, nie? Jak podpisujemy umowę kredytową z bankiem, mamy WIBOR plus marża. A oni mają BUBOR, nie wiem czy słyszałeś. Czesi mają PRIBOR. PRI od Pragi, BU od Budapesztu, nie? A WI od Warszawy, od Warsaw. Więc oni mają BUBOR, ten składnik oprocentowania kredytów, który był w październiku w okolicach 2%, a teraz już jest w okolicach 4%. I dalej będzie rosnąć, bo stopy procentowe dalej będą szły w górę. I oni zapowiedzieli, że zamrażają ten BUBOR w kredytach mieszkaniowych na poziomie z października, czyli na poziomie 2%, więc tak właściwie te raty teraz zostaną obniżone. Sztucznie, ręcznie. Znaczy rząd się wchrzania w umowy prywatne ludzi z bankami komercyjnymi. Robi to na przekór prowadzonej przez to państwo polityce pieniężnej, tak? Polityce monetarnej, no bo to przecież bank centralny podnosi te stopy procentowe. I nagle tutaj wchodzi rząd i mówi nie, dla ludzi, podnosi sobie stopy procentowe, ale tutaj dla naszych ludzi my je obniżymy. I oczywiście ta obniżka ma funkcjonować do czerwca, bo wybory są w kwietniu, więc masz taką tarczę dotyczącą kredytów mieszkaniowych na pół roku, że broń Boże,
dobrze,
nikt
pomyśl.
Się nie przestraszył, więc do tego stopnia się robi interwencję. Tak? I to też jest przykład interwencji ze strony państwa, tylko można domniemywać, że ta interwencja służy tylko i wyłącznie interesowi jednej partii, interesowi wyborczemu, nie? A nie służy całej gospodarce.
Intencjonalne, czyli niekoniecznie mądre, to prawda. Mamy inflację, ale jeśli my jesteśmy, akurat rozmawiamy sobie o Węgrzech i o Polsce, więc jesteśmy w podobnej sytuacji. To, co wpływa też na sytuację gospodarczą w Polsce, czy może wpłynąć, to jest wciąż niedocierająca do nas ogromna gotówka z Unii Europejskiej. Mhm. Pochwaliliśmy się nią na billboardach, że została wynegocjowana, nie płynie. Zaczynamy rozmawiać z Chińczykami, żeby nam pożyczyli pieniądze. Dotrze? Popłynie? Jak czujesz?
Ta z Chin?
Nie, ta z Chin pewnie tak. Choć ona z haczykami, tak jak mówiliśmy, ale ta z Europy. Czy tu się coś może zmienić?
To jest bardzo trudne właśnie, bo ponieważ ciekawe też jest to, tak troszeczkę z boku o tym powiem, zanim przejdę do tamtego, ciekawe też jest to, i to też było widać w przypadku tego Orbana i tych kredytów mieszkaniowych, że w ogóle rynek finansowy przestał się tym przejmować, przestał reagować. Wiesz, na dobrą sprawę, jak słyszysz takie coś dotyczące rynku bankowego i stóp procentowych na Węgrzech, to możesz oczekiwać, że będzie jakaś panika i że forint się załamie i inwestorzy się stamtąd zawiną, bo widzą, co tam się dzieje. Nie było w ogóle żadnej reakcji na rynku, na to, co zrobił Viktor Orban. I tak samo też mieliśmy niedawno informację o tym, że Komisja Europejska wstrzyma kolejne postępowanie wobec Polski. Tym razem chodzi o Trybunał tak zwany konstytucyjny. Mm-hmm, tak. I też nie ma żadnej reakcji już na rynku. Tak jakby wszyscy przyzwyczaili się do tego, że to jest taka trwała cecha, tak? I w Polsce, i na Węgrzech. Więc bardzo możliwe, że też przyzwyczaili się do tego, że nie będzie jednak tych pieniędzy, co oznacza, że rządzący nie będą czuli tego nacisku ze strony rynków finansowych, który to nacisk czasami potrafi ich zmuszać do rzeczy, do których nie są w stanie ich zmusić ludzie na ulicy. Tak? Czasami ta rzeczywistość finansowa zmienia się tak szybko i tak gwałtownie, że ten rząd musi zrobić dwa kroki w tył. Zdarzało się tak w przeszłości w wielu różnych państwach i też w Polsce, a tym razem tego czynnika wygląda na to, że nie będzie, więc nie będzie tego dodatkowego ciśnienia na polski rząd, żeby szedł w stronę kompromisu z Unią. Więc w tym kontekście on jest jakby bardzo odległy. Nie ma absolutnie najmniejszych sygnałów ze strony polskiego rządu, że chciałby się w jakiejkolwiek sprawie z Komisją Europejską dogadać. To jest cały czas eskalowanie jednak konfliktu. Ta narracja jest niesamowicie agresywna cały czas i właściwie jest otwarcie antyunijna w tym momencie już. To tak jakby ktoś po prostu obrał świadomie kurs na polexit i się tego trzymał. W tych takich nominalnych deklaracjach oczywiście chcemy być w Unii Europejskiej i chodzi nam o to, żeby zająć odpowiednie miejsce, no żeby wszyscy byli traktowani równo i tak dalej, ale tak naprawdę wszystkie te działania prowadzą do destabilizacji Unii Europejskiej od środka. Znaczy realizujemy rosyjską politykę zagraniczną. Polski rząd realizuje rosyjską politykę w tym momencie ewidentnie. Mam nadzieję, że przypadkowo mu tak wychodzi tylko, bo no, rozwala tą Unię tylko od teraz, środka. I jeśli chodzi o pytanie, czy my dostaniemy te pieniądze, wiesz, 12 miesięcy to jest bardzo dużo czasu i wiele się może zmienić po drodze. Może się coś takiego stanie, natomiast oceniając tylko to, co się w tej chwili dzieje, no to nic się nie zmieniło na lepsze.
To pogadajmy o dwóch scenariuszach.
Mówiliśmy pół roku temu, że nie dostaniemy w tym roku, w 2021, pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Minął ten rok, nie dostaliśmy tych pieniędzy. Nie wiem, na jakiej podstawie możemy sądzić, że w 2022 je dostaniemy.
To pogadajmy, bo to mnóstwo pieniędzy było. Mamy dwa scenariusze. Pojawią się lub nie. Jeśli się pojawią, to wpłyną jeszcze bardziej ożywczo na gospodarkę, będzie jeszcze bardziej rozgrzana. Jak zareaguje wtedy inflacja i tak dalej? Co będzie, jeśli się pojawią?
Wiesz, te pieniądze nie mają iść na konsumpcję, więc nie sądzę, żeby to jakoś podgrzewało dodatkowo inflację.
No, mają to ratować sytuację po-covidową, nie?
No tak, ale to znaczy, że tym razem Unia Europejska przygotowała się bardziej niż zwykle i zrobiła tam te szufladki i przegródki bardzo szczegółowe i wiadomo, że ta kasa ma iść w dużym stopniu na cyfryzację na przykład, albo na zieloną energię, na rozwój źródeł odnawialnych, czyli na inwestycje tak naprawdę w gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę, która to infrastruktura, jak już będzie funkcjonować, zostanie zbudowana, de facto będzie nam obniżać koszty funkcjonowania gospodarki. Prąd z wiatru jest tańszy niż prąd z węgla. Bardzo możliwe, że w dłuższym terminie gdyby zrealizować te wszystkie inwestycje, to one wręcz zapobiegałyby jakiemuś nadmiernemu wzrostowi inflacji. Mhm. Na pewno byłyby bardzo pożyteczne. Oczywiście my to wszystko możemy zrobić bez pieniędzy unijnych, z własnych, ale po co brać własne, skoro możemy wziąć cudze?
No dobra.
A po drugie, jak weźmiemy cudze, no to tam jednak właśnie są wpisane te kamienie milowe, tam jest jednak niesamowita kontrola.
Ktoś pilnuje, tak.
I ktoś tego pilnuje i w związku z tym no, możemy spać spokojniej, że to się wydarzy, bo jeśli to będzie tylko i wyłącznie zależeć od polskiego rządu, to tutaj bym się obawiał, czy to nie będzie się tłuc tak jak Centralny Port Komunikacyjny na przykład, tak, albo lotnisko w Radomiu, czy też, no jest wiele przykładów inwestycji firmowanych i finansowanych przez polski rząd, które już zostawiam sensowność, ale generalnie realizacja nie idzie zbyt szybko, nie?
To prawda. A powiedzmy, że jej nie ma, czyli nie przepływa nam ta gotówka, nie chcemy realizować tych rzeczy, bo jej nie mamy, albo obiecaliśmy coś ludziom, więc zaczynamy szukać tych pieniędzy gdziekolwiek indziej, czyli się zadłużamy w jakimś
albo
sensie.
Albo w ogóle ich nie szukamy i po prostu tego nie robimy.
Okay. Czyli mamy status quo, jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną.
No i żyjemy wtedy, oczywiście, że tak. Nie wynika z tego żadna katastrofa, żadny kryzys. Tracimy szansę po prostu. Z gospodarką jest niestety tak, że jak tracisz szansę, to tego nie dostrzegasz, bo nie masz alternatywnej rzeczywistości i jakiś mądry człowiek może gdzieś opowiadać, że o, rozwijalibyśmy się w tempie 5%, a rozwijamy się w tempie 3%, ale no, dla takiego przeciętnego człowieka to nic z tego nie wynika, bo on nie czuje w swoim życiu, w swojej pracy i w swoim sklepie, czy gospodarka rośnie o 3 czy o 5%. To jednak te przełożenia są dość skomplikowane. Wszyscy na tym byśmy gdzieś tam kiedyś korzystali, bo byłoby się wygodniej żyło po prostu, tak? I łatwiej by się było bogacić jako społeczeństwo. Natomiast
tak,
to jest właśnie ta pułapka, że nie poczujesz tego, że straciłeś szansę, nie? No bo i tak jakoś tam ci się będzie żyło, nie wyniknie z tego żaden kryzys, to nie będzie tak, że będzie 15% bezrobocie bez tych pieniędzy. No nie będzie tego bezrobocia i tak wszyscy będą mieli, prawie wszyscy będą mieli pracę. Natomiast i tak szkoda będzie tej straconej szansy. Szybciej byśmy doganiali ten Zachód wtedy.
A jak spojrzymy sobie na to, co też było jednym z największych wyzwań 2021, czyli mamy ceny gazu i ceny prądu,
no.
Zostawię benzynę na chwilę, bo ona też ten kurs wygląda na sztucznie regulowany. Czujesz takie przesłanki, które mogą sprawić, że gaz potanieje, prąd potanieje?
Inaczej jest z gazem, inaczej jest z prądem. Ja sam to, ja nie wiem, mogę ewentualnie opowiadać o tym, co tam czytam od różnych mądrych ludzi, którzy się zajmują tymi rynkami. I mam wrażenie, że jest takie dość szerokie przekonanie, że gaz potanieje po zimie. No bo gaz jest sezonowy. No, kończy się zima, spada zużycie gazu. Znaczy oczywiście jest jakieś tam stałe zużycie gazu w gospodarce, w przemyśle, bo są branże, które potrzebują tego gazu na bieżąco, na przykład producenci nawozów. Jest cała masa różnych innych firm i branży, więc to zużycie gazu cały czas jest. Natomiast jak przychodzi zima, to dodatkowo wzrośnie popyt na gaz ze względu na kwestie ogrzewania, elektrociepłowni i całej tej energetyki na gaz, prawda? Natomiast jak się zima kończy, to to mija jakby, więc ten popyt spada. To jest tak, że przez większość roku w tym momencie sprzedawcy gazu uzupełniają poziomy w zbiornikach, które najczęściej są puste po zimie, więc trzeba przed następną zimą to uzupełnić, więc ten popyt i tak jest na jakimś tam poziomie. Natomiast generalnie jest tak i można zaobserwować przez wiele ostatnich lat tak było, że gaz tanieje na wiosnę. A potem przed następną zimą może z powrotem drożeć. Te zmiany cen są raczej niewielkie najczęściej, natomiast w 2021 roku ta zmiana była przepotężna.
No właśnie stąd też pytanie, czy jak one zwykle były niewielkie, ale czy tutaj ta obniżka też będzie niezauważalna? Czyli mamy wiosnę, mamy taniej, ale to jest takie taniej, którego nie widać.
No właśnie w związku z tym, że wzrost był przepotężny, no to można trzymać kciuki za to i liczyć na to, że spadek też będzie spory, no większy niż zwykle, zauważalny. Chociaż nikt chyba nie obstawia, żeby te ceny wróciły do poziomów z 2019 czy tam 2018 roku sprzed pandemii. No ale nawet jeśli spadną o połowę, to i tak będzie to jakaś tam ulga dla gospodarki. Jeśli chodzi o takie większe konkrety, no minusem jest niestety to, że Europa ogranicza swoje własne wydobycie. Ma być zamknięte od nowego roku złoże podmorskie, holenderskie. Decyzja zapadła już kilka lat temu. Były pewne takie naciski, żeby oni się wstrzymali z tą decyzją w związku z tym, że jest trudna sytuacja, ale nie zrobią tego, bo mają tam jakieś inne bardzo istotne argumenty natury ekologicznej chyba, ale teraz nie pamiętam. Więc tego wydobycia własnego będzie mniej. Jeśli chodzi o gaz z Rosji, to jest kwestia Nord Stream 2, czyli kwestia w tym momencie chyba całkowicie polityczna. Niezależnie od tego, jak my się ustawiamy i jak wyglądają interesy Polski, to nie da się ukryć, że z punktu widzenia rynku gazu i ceny gazu w Europie, gdyby odpalić odpalić Nord Stream 2, to gaz mógłby tanieć, bo siłą rzeczy jego będzie więcej w tym momencie na rynku niemieckim. Oczywiście Rosja mogłaby pchać tyle samo gazu innymi rurociągami i to jest jej manipulowanie polityczne, że tego w tej chwili nie robi oczywiście, bo to jest taki szantażyk, żeby naciskać na odpalenie tego Nord Stream 2 właśnie. Natomiast no, nie zmienimy tego, tak? Nie zmienimy Rosji w ciągu najbliższych paru miesięcy, więc wniosek końcowy jest taki, że jak zostanie odpalony ten Nord Stream 2, to też powinno to pomóc schodzić z ceną niżej. Przydałoby się też zmienić coś na rynku gazu LNG, bo to była też jedna z bardzo ważnych przyczyn tego, że gaz poszedł w górę, bo zanim się okazało, że są problemy z gazem z Rosji, bo to się okazało, nie wiem, w listopadzie, w październiku, przed zimą, ale przez całe wakacje były problemy z gazem LNG, który szedł do Azji przez cały czas, ponieważ Azja płaciła więcej niż Europa. No i pytanie, czy to się zmieni, czy się nie zmieni. No jak przyjdzie jakieś spowolnienie gospodarcze, jakiś kryzys w Azji, w Chinach czy w Japonii, to siłą rzeczy oni będą potrzebować mniej i wtedy może my na tym skorzystamy.
Tylko zobacz, jak dzisiaj sobie powiemy, nawet przyjdzie jakiś kryzys, w sumie jesteśmy cały czas w kryzysie. Co jeszcze może się wydarzyć? Co no. tam jest za rogiem?
Można by liczyć na to, że generalnie zwiększy się produkcja gazu LNG na świecie. No to jest kwestia Amerykanów, którzy mają te instalacje najczęściej gdzieś tam nad Zatoką Meksykańską. To jest kwestia, ile huraganów w nich walnie w przyszłym roku, bo to walnie huragan, no to... wyłączą te instalacje na 3 miesiące i już w normalnej sytuacji mamy tyle bezpieczników na tym rynku, że to się nie przekłada na jakiś duży wzrost cen. Natomiast w tej sytuacji, która jest teraz, to się przekłada. Tak? Jest informacja o tym, że jest wyłączona instalacja, bo przeszedł huragan i od razu cena rośnie. Jest informacja, że jest awaria w elektrowni atomowej we Francji i od razu prąd w całej Europie idzie w górę, tak? Bo chociaż ta elektrownia nie waży aż tak dużo w całej tej produkcji, ale wiadomo, że trzeba ją wyłączyć, więc ta podaż tymczasowo jest mniejsza. Oni wyłączyli 4 bloki Francuzi, bo jeden się zepsuł, a 3 były takie same, więc te 3 też wyłączyli, żeby sprawdzić, czy tam jest wszystko okej. I jest znowu rekord ceny energii elektrycznej, tak? Bo nie dość, że nie wieje wiatr, nie dość, że jest coraz droższy gaz, więc prąd z gazu też jest droższy. Nie dość, że oczywiście CO2 cały czas idzie w górę, to teraz jeszcze się okazuje, że tej energii z atomu jest mniej niż zwykle. A od nowego roku wyłączają elektrownie atomowe, kilka elektrowni atomowych w Niemczech. Wyłączają na stałe, więc zmniejsza się podaż, tak? Zmniejsza się potencjał produkcyjny energii elektrycznej w Europie. I to jest ta różnica między energią a gazem. Znaczy najprawdopodobniej w przypadku cen energii będzie trudniej schodzić z ceną niżej. Bo,
skąd go wziąć?
Tak, bo ograniczamy na podstawie decyzji, które zapadły wiele lat wcześniej, ograniczamy potencjał produkcyjny w Europie. Mieliśmy go zastępować energią odnawialną i to
ale
się
to
dzieje.
Wolniej.
Ale się okazuje, że energia odnawialna jest kapryśna.
Cholera, pogoda jest kapryśna. Kto by pomyślał?
No właśnie. Plan był taki, żeby uwzględniając tą potencjalną kapryśność pogody, zabezpieczać się energią właśnie z atomu, ale okazuje się, że wybudowanie nowej elektrowni atomowej nie jest wcale takie proste i potrzeba na to dużo czasu, tak? I my się pieścimy z tym już nie wiem ile lat, 15
ale
chyba.
Ale zobacz, co chwilę są jakieś teoretyczne lokalizacje. Kolejna gmina ma szansę przejąć elektrownię atomową. I później poza tym, że tak brzmi w nagłówku, tyle zostaje.
Ale zależy, jakie to jest w ogóle żenujące. Przecież ja pamiętam, że to jeszcze za rządów Tuska Aleksander Grat wtedy zostawał szefem tej spółki. Nie? Zostawała specjalna spółka od elektrowni jądrowej i to był chyba 2009 rok? Po 12 latach, żeśmy się dochrapali lokalizacji?
Ale jest spółka, to jest ważne. To jak z portem tym naszym centralnym komunikacyjnym. Jest spółka, są ludzie, chodzą po mediach, coś opowiadają, zarabiają pieniądze, a nic się nie dzieje.
Nikt tego nie potrafi złożyć w tym kraju. Ani Platforma nie potrafiła, ani PiS nie potrafi. To jest technologicznie nie do przeskoczenia. Ja pamiętam, czytałem kiedyś taką książkę o rewolucji październikowej, o komunistach w Związku Radzieckim w 1917 roku, jak się Włodzimierz Lenin bardzo cieszył z tego, że ta rewolucja objęła także tereny Kaukazu i oni tam przejęli te tereny roponośne i chcieli uruchomić tam produkcję ropy. I się okazało, że w całym Związku Radzieckim nie ma ani jednego fachowca od tego, ponieważ wszystkich zastrzelili już, więc żaden nie został przy życiu. I oni mieli wielki problem właśnie, bo potrzebowali tego przemysłu, jak to odpalić, skoro nikt nie wie jak. I musieli w tym momencie siąść z tymi znienawidzonymi kapitalistami z Zachodu do rozmów, żeby ktoś przyjechał i im to zrobił, bo oni sami nie wiedzą jak. I czasami sobie myślę, że my mamy tak samo, chociaż oczywiście nie jesteśmy wojującymi komunistami. To nie chodzi o tą cechę w tym porównaniu, tylko chodzi o to, że my też nie wiemy jak po prostu.
Albo nie chcemy gadać z tymi, którzy wiedzą, bo oni są w drugiej stronie.
I się kręcimy w kółko od kilkunastu lat. Natomiast no, w innych krajach, teraz czytałem, że Finlandia odpaliła nową elektrownię atomową i to jest pierwsza elektrownia atomowa w Europie od, teraz nie pamiętam ilu, ale od bardzo długiego czasu. Więc tutaj się bardzo trudno zwiększa potencjał produkcyjny w atomie. No można by, co zostaje? No węgiel to nie. Węgiel mieliśmy skreślać, tak? No to skreślamy.
Wiatr zostaje. Wiatr jest, woda jest jeszcze,
wiatr jest kapryśny. Woda potrzebuje specyficznych warunków. Nie wszędzie możesz opierać. No w Skandynawii możesz, bo tam są góry i potoki. Na Mazowszu raczej nie możesz oprzeć chyba wodę energetyki.
Nie no, może we Włocławku można postawić jeszcze jeden stopień wody.
No może tak, może tak. W każdym razie no, zostaje jeszcze ten gaz ewentualnie, nie? Który nie jest aż tak strasznie brudny jak węgiel, a łatwiej zbudować go niż atom. Jest tańszy, bo to jest mniejsza skala jednak. No ale kurczę, gaz wystrzelił w kosmos i jest najdroższy w historii, więc tutaj też się średnio to opłaca. Więc jesteśmy w ciężkiej sytuacji i z jednej strony trudno oczekiwać, żeby było jeszcze gorzej. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, że było jeszcze gorzej niż jest w tej chwili na rynku energetycznym. Natomiast też nie ma żadnych jakichś wyraźnych sygnałów, żeby to miało, że to jest tymczasowe i za chwilę wrócimy do normy.
Czyli możliwe, że to... Będziemy dłużej z wysokimi cenami, które będą miały wpływ na wszystko inne.
Tak, będziemy dłużej z wysokimi cenami prądu, gazu i będziemy generalnie... Też już nikt nie mówi, nawet przedstawiciele z rządu nie mówią o tym, że spadnie inflacja w tym roku.
No tak.
W 2022.
Znaczy, no, zakładam, że ona z tych 9 może no, nie będzie przez całe 12 miesięcy na tak wysokim poziomie, czy nawet wyższym. Nie?
No wiesz, no ekonomiści wskazują, że średnioroczna inflacja, czyli średnio, masz 12 odczytów tak w ciągu roku i wyciągasz z nich średnią, więc ta średnioroczna inflacja może być w okolicach 8%, no 7-8%.
Czyli musiałoby być więcej czasem też niż...
Czyli jak zaczniesz rok od 9, no to to spadnie może do 5, ale bardziej nie spadnie. Więc mamy kolejnych 12 miesięcy z bardzo wysoką inflacją przed nami.
Ale zobacz, to skoro to jest takie wszystko drogie i teraz nawet nie myślę o gospodarstwie domowym, o tym koszcie gazu, prądu dla przedsiębiorstw, a jednak ta gospodarka pędzi, bo one pędzą i produkują jak szalone, mimo wysokich kosztów surowców, na które muszą wydać.
Tak, ona pędzi, ponieważ przedsiębiorcy na szczęście mają możliwość podnoszenia, no z ich punktu widzenia na szczęście, mają możliwość podnoszenia cen swoich własnych towarów, z tego się bierze ta inflacja właśnie. No tak. Im rosną koszty, ale mogą też podnosić ceny, więc podnoszą ceny, rośnie inflacja, z drugiej strony rosną dochody ludzi. Mieliśmy raport za listopad w grudniu, jeśli chodzi o wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, w górę chyba o 9,8%.
Sporo przedsiębiorstw zapowiada podwyżki też od nowego roku.
Prawda?
Dla swoich ludzi.
Biedronka, tak, LPP. Tak. Płaca minimalna rośnie. W marcu będzie całkiem spora waloryzacja emerytur. Te dochody ludzi rosną. Generalnie sytuacja na rynku pracy jest taka, że bardzo wiele, mam wrażenie, że rekordowo dużo firm mówi, że po pierwsze szuka ludzi, jest bardzo dużo wakatów, a po drugie mówi, że będą podnosić pensje, co się jedno z drugim wiąże. Jak ci brakuje ludzi, nie chcesz doprowadzić do tego, żeby ci uciekli ci, których już masz, więc musisz od nich bardziej dbać, więc musisz im tam podnosić wynagrodzenia. Jak ktoś teraz kiwa głową i mówi, komu podnieśli wynagrodzenia, mi nie podnieśli, to serdeczny apel z naszej strony, to jest ten moment, żeby spróbować. Mam wrażenie, że Polacy generalnie mają z tym problem, który wynika z ich doświadczeń pewnie z rynku pracy, że nie potrafią wynegocjować sobie podwyżki. Wiadomo, co się słyszy od szefa, jak się idzie po podwyżkę, nie? Co się słyszało przez wiele lat, że jak się nie podoba...
Jest tylu na twoje miejsce.
Dokładnie.
Pokaż mi ich.
I mam wrażenie, że bardzo wielu Polaków w to uwierzyło, że rzeczywiście tak jest. Natomiast absolutnie wszystkie dane w tej chwili wskazują na to, że sytuacja jest taka, że można spróbować porozmawiać o lepszych warunkach wynagrodzenia i bardzo dużo jest takich sygnałów świadczących o tym, że ten pracodawca, który generalnie nie chciał o tym słyszeć 3 lata temu, to tym razem bardzo możliwe, że się na to zgodzi, bo nie ma wyjścia.
To prawda.
Jak słuchają przedsiębiorcy, to teraz mnie bardzo nie lubią,
nie,
ale zachęcam
myślę, że rozumieją,
wszystkich
że nie ma innego
pracowników
wyjścia.
Etatowych, którzy się bali albo byli zniechęceni tym chodzeniem bezskutecznym po podwyżkę, to proszę pójść jeszcze raz, teraz może się udać.
Spróbujcie pogadać. I to nie mówimy tylko do budżetówki. Mówimy także do sektora prywatnego, ale uśmiecham się do jednego z maili, którego dostaliśmy jako Kuźniar Media ostatnio od klienta. Wysłaliśmy wiadomość, że słuchajcie, no widzimy jaka jest makroekonomiczna sytuacja i że od nowego roku chcielibyśmy, ta umowa z automatu się przedłużyła, ale chcielibyśmy porozmawiać o renegocjacji warunków, no bo takie mieliśmy też możliwości. Kosztuje więcej to, kosztuje więcej to, kosztuje więcej to, mniej więcej o tyle procent abonament, chcielibyśmy zwiększyć ten nasz abonament. No i po tygodniu przychodzi odpowiedź, gdzie klient mówi, ależ w ogóle co to jest za mail? Ja pierwszy raz w życiu dostaję maila, w którym ktoś zapowiada takie rzeczy. Ja tam słyszę, co robi NBP, ale kto mu tam wierzy? Oni sami nie potrafią policzyć tej inflacji. To są jakieś propagandowe sytuacje. Nie wierzymy w żaden wzrost inflacji. My chcieliśmy się spotkać i pogadać w grudniu, no nie dało rady, bo musieliśmy to odwołać, ale na tym spotkaniu styczniowym to my chcemy zaproponować obniżkę tego, co się dzieje, nie? Więc różnie do tego podchodzą klienci i w tym zestawieniu pracownik, który, tak jak mówisz słusznie, dobry może wykorzystać moment do tego, żeby pogadać o tym, że chce więcej, no bo sytuacja na rynku temu sprzyja. Z drugiej strony masz rynek i nie każdy produkt jesteś w stanie sprzedać drożej, żeby na tę większą pensję mieć.
No, no bo mimo wszystko jednak sytuacja jest zróżnicowana w zależności od branży, nie? Tak, tutaj też rzeczywiście może być różnie. Nie? Ale na pewno warto spróbować. Myślę, że jest na tyle głośno o tej inflacji w tej chwili i wszyscy o niej mówią.
Jak już nawet związkowcy górniczy mówią o inflacji w taki sposób, nie przebrając w słowach, to więc, trzeba próbować.
Więc jak się pójdzie do pracodawcy i się powie, że może by tutaj 10% więcej i on powie, co, a w ogóle skąd taki pomysł, to można powiedzieć, że no kurczę, inflacja. I on nie powinien zrobić wielkich oczu, jaka inflacja, bo przecież sam doskonale tak. O tym wie, jaka jest ta inflacja.
To nie? Prawda. Więc... Czy my brzmimy optymistycznie, jak na początek roku? Szczerze?
Chyba nie.
Słuchacze mogą o tym napisać. No, zwykle to jest jednak początek roku szczególnie, to jest jakaś nadzieja. Potem w połowie roku możemy brzmieć gorzej, a w końcówce możemy brzmieć tak, jak brzmieliśmy w zeszłym, ale początek powinien być pełen przynajmniej nadziei, no bo jeszcze nie masz danych. Nie wiesz, czy to dobrze, że jesteś zbyt optymistyczny?
Słuchaj, no gospodarka pędzi cały czas. No, jest ta inflacja straszna, ale na razie krzywdy nam jakiejś wielkiej nie robi. W 2021 pędziła o ponad 5%. Są szanse na to, że w 2022 też będzie pędzić o ponad 4%. Może już nie o ponad 5%, ale o ponad 4%. Chociaż oczywiście tutaj, tak jak mówiliśmy na samym początku, nie ma sensu przywiązywać się do prognoz, bo wystarczy jakiś nowy szczep koronawirusa i to wszystko, te prognozy legną w gruzach, nie? Znowu przestałem być optymistyczny.
Właśnie, przepraszam, kończmy, dobra? Bo to widzę, że nie ma szans na to, żebyśmy się uśmiechnęli. Bardzo dziękuję.
Ale na pewno będzie piękne lato w tym roku.
Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.